W poniedziałek Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oficjalnie zainaugurował nowy rok akademicki, za nami też inauguracje na poszczególnych wydziałach uczelni, a naszym gościem jest rektor UWM, pan profesor Jerzy Przyborowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie rektorze, spotkaliśmy się, by porozmawiać o tym nowym roku, jaki on będzie na uczelni, jakie są te najważniejsze wyzwania na najbliższe miesiące. Troszkę pewnie też w swoich pytaniach będziemy nawiązywać do tego pana przemówienia inauguracyjnego, bo w nim choćby bardzo mocno wybrzmiało to, że jest to rok jubileuszowy. No i to słowo współpraca, też bardzo często przez pana podkreślane. Jak pan patrzy na ten najbliższy rok w kontekście właśnie między innymi współpracy z miastem, bo też to hasło Olsztyn Miasto Uniwersyteckie jest takim, które będzie chyba mocno promowane.
Tak, to prawda, ale zacząłbym od tej naszej tutaj wewnętrznej współpracy, bo bardzo bym chciał i wydaje mi się, że to się udaje coraz bardziej zjednoczyć środowisko akademickie wokół naszych najważniejszych interesów uniwersytetu. Czyli tak jak zapowiadałem dużo wcześniej, że będę chciał prowadzić taki partycypacyjny model zarządzania uczelnią, czyli włączać wszystkie poszczególne grupy naszej wspólnoty do tego, żeby tworzyć tą jakby nową jakość. To jest pierwsza rzecz, na tym bardzo mi zależy i dziękuję przy tej okazji wszystkim tym, którzy na to zaproszenie odpowiadają i chcą razem współpracować. Efekty tego widać. Choćby poprzez naszą obecność w rankingach międzynarodowych, to jest dla nas bardzo istotne. Uniwersytet musi być rozpoznawalny w świecie, bo nauka nie ma granic, a my chcąc również zdobywać środki finansowe na realizację projektów, musimy szukać partnerów i najlepiej jest, jeśli w kontekście tej wolnej nauki są to partnerzy z zagranicy. Stąd ta rozpoznawalność jest bardzo istotna. To sfera badań, ale także otwieramy się na kształcenie z udziałem osób z zagranicy, z udziałem studentów z zagranicy, już nie tylko kierunek lekarski. W tym roku uruchomiliśmy również weterynarię w języku angielskim, ale przecież mamy już od lat współpracę z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Offenburgu. To jest nasz taki pionierski projekt, który chcielibyśmy też nie tylko kontynuować, ale rozwijać. I tutaj mamy już w tej chwili nawiązaną współpracę taką, powiedziałbym, realną, popartą faktami w zakresie biotechnologii w ochronie środowiska, w zakresie inżynierii przetwórstwa żywności, a przecież jeszcze chcielibyśmy dołączyć do tego również ekonomię, o tym rozmawialiśmy z władzami rektorskimi i chcielibyśmy bardzo zacząć współpracować w zakresie informatyki. To też jest bardzo istotne. To nie tylko samo kształcenie, realizacja programów kształcenia ze studentami, ale to także taka współpraca dydaktyczna w zakresie wymiany kadry akademickiej. Chcielibyśmy korzystać z potencjału z zagranicy po to, żeby w naturalny sposób umiędzynarodawiać nasz uniwersytet. To Offenburg. Mamy współpracę z Politechniką Stubal. To też jest bardzo istotne w zakresie specjalności czy zakresu kształcenia na drugim stopniu kierunku zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. To jest bardzo istotne, że możemy realizować tą współpracę i mieć studentów realizować część tam, część u nas w uniwersytecie. Ale też chcielibyśmy wyjść szerzej i stąd plany uruchomienia nowego kierunku bądź modernizacji, to jeszcze nie jest do końca zdecydowane, to się dzieje aktualnie, jest gorące, czyli data science i sztuczna inteligencja na Wydziale Matematyki i Informatyki, zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu kształcenia i to zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. To już ma być kompleksowo przygotowane. Przygotowujemy pod to projekt, który w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, w ramach FERS, jest już ogłoszony konkurs. Ten projekt do końca października musimy złożyć. Intensywne prace trwają, więc to jest przyszłość. Jeśli chodzi o ofertę kształcenia, to cały czas analizujemy jeszcze zgłoszone propozycje zgodnie z naszą przyjętą procedurą, czyli najpierw omawiamy to na kolegium rektorskim, czasami wysłuchujemy argumentacji, jeśli potrzebujemy tego. dajemy zielone światło, przekazujemy do analiz. Biuro Analiz Strategicznych to analizuje, sprawdza, czy to jest uzasadnione, by wprowadzać do oferty kształcenia, ale przede wszystkim też, żeby ta praca, bo to jest ogromna praca, przygotowanie programu kształcenia, nie poszła na marne. No i wtedy po tych analizach, w zależności od tego, jakie dostaniemy wnioski z tych analiz, decydujemy, idziemy dalej bądź nie, no, ale jesteśmy na etapie rozmów w tym zakresie. Jeśli już poruszyłem fundusze europejskie dla rozwoju społecznego, to jeszcze powiem o dwóch. Jeden projekt został już złożony w konkursie na nowe kierunki kształcenia albo modernizację kierunków kształcenia. Wiem, że Wydział Rolnictwa i Leśnictwa złożył taki wniosek. Głównie na modyfikację, o ile pamiętam, nie nowy kierunek, ale modyfikację kierunku kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii. I pod koniec roku będziemy składali projekt bardzo, bardzo istotny dla uczelni, mianowicie w ramach konkursu Uczelnia Dostępna. To jest projekt, który po pierwsze ma nam zapewnić ciągłość finansowania wsparcia psychologicznego dla studentów, być może pracowników również, czyli pozwolić na taką spokojną pracę naszej empatii, ale to nie tylko, bo szereg działań równościowych, antydyskryminacyjnych, antymobbingowych tutaj w Uniwersytecie może być ujęte w tym projekcie. Wspomnę tylko, że w tym projekcie będziemy wykorzystywać wiedzę i wnioski, które byliśmy w stanie zdobyć i sformułować po wizycie studyjnej w Michigan State University jako jednostki, która ma się czym w tym zakresie pochwalić. Naprawdę ma się czym pochwalić. Więc my byśmy chcieli zaimplementować to u nas. No oczywiście na skalę naszych możliwości, bo jeśli chodzi o poziom finansowania tego typu strategii równościowych w Stanach Zjednoczonych, a u nas, no to jest w ogóle przepaść. Tam sam uniwersytet, ten stanowy w Michigan, on otrzymał z funduszy federalnych na zorganizowanie tej równościowej strategii i wprowadzenie jej w życie $3 miliony. A to jest tylko część tego, co oni zaangażowali w utworzenie i funkcjonowanie tych jednostek. Bardzo mocno na to stawiają i ja uważam również, że trzeba to robić. I musimy również dużo rzeczy z tych, które są możliwe u nas na miarę naszych możliwości do wprowadzenia, wprowadzić. To są te trzy takie z funduszy społecznych, ale ja bym tutaj się też nie zamykał, bo z pewnością będą jeszcze inne propozycje. Będziemy reagować. Mamy powołane jednostki, doskonałe zespoły w tych jednostkach, Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym i Biuro Analiz Strategicznych. To są te jednostki, które powinny zbierać informacje, dawać wkład do tego, żeby Centrum Badań i Projektów mogło przygotowywać wraz z osobami osadzonymi merytorycznie na wydziałach, przygotowywać projekty. Inwestycje. Oczywiście coraz ciężej jest z realizacją inwestycji. Dopiero co zakończyliśmy wielkie inwestycje. Przypomnę, Wydział Prawa i Administracji i Nauk Społecznych, siedziba tych dwóch wydziałów. Cieszyliśmy się na inauguracji. Ponad 2 miliony złotych, plus jeszcze kolejne miliony na wyposażenie, ale to już z budżetu uczelni. 34 miliony z kawałkiem otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki na tą inwestycję, a resztę musieliśmy dołożyć z budżetu uczelni. Druga inwestycja, Kortosfera, 36 milionów łączny koszt. No, można powiedzieć, że 50% nasz regionalny program operacyjny, a drugie tyle budżet uczelni. Północne skrzydło szpitala, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Oczywiście dostaliśmy bardzo duże wsparcie z Ministerstwa Zdrowia, ale też wkład własny na poziomie 9 milionów musieliśmy zapewnić. Skończone. Kolejna inwestycja to Centrum Radiochirurgii Głowy, Mózgu i Szyi z mikroakceleratorem, najnowocześniejszym na ten moment, do leczenia przede wszystkim nowotworów w obrębie twarzoczaszki głowy, który już zaczął pracę, zaczął tak naprawdę. I to był koszt też 20, o ile dobrze pamiętam, chyba 1 milionów czy 22 miliony. To był ten rząd wielkości. Nie wiem, czy Państwo dodają. 72, 36, to już mamy 108. Plus 22, powiedzmy, to mamy 130 milionów i to nie koniec. Zakończyliśmy budowę kliniki wyjazdowej dużych zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej trochę wcześniej, ale też kończymy projekt N-Food Life, gdzie jest cała masa inwestycji w laboratoria i w infrastrukturę. To jest też ponad 60 milionów. I tych inwestycji mógłbym mnożyć, jest ich dużo. Widać gołym okiem, prawda, w Kortowie, jak to wygląda. Natomiast to nie koniec, bo mamy jeszcze swoje potrzeby i już zwiększyliśmy dzięki zgodzie Senatu koszt inwestycji modernizacji budynków przy Oczapowskiego 1. To są budynki geoinżynierii, które tutaj na wejściu naprzeciwko rektoratu zostały odsłonięte niestety dla tego drzewa, obiektu, pomnika przyrody. Bardzo żałuję, że tak się stało, ale nie wytrzymał. Ale obnażył też coś, ale my już wcześniej myśleliśmy o tym, mieliśmy to w planie. Te budynki absolutnie wymagają już modernizacji, remontu, dlatego że są w złym stanie i ta decyzja już została podjęta, bo to zwiększenie wartości inwestycji, modernizacji i zgoda Senatu wynikała z tego, że oferty przetargowe były takie, a nie inne, czyli 13 ponad milionów złotych. Będziemy podpisywać umowę. Kolejna inwestycja, która już właściwie się zaczęła, umowa była jakiś czas temu podpisana, modernizacja DS-10. Tutaj też 24 miliony i tak dalej. Mamy w planie inne rzeczy, ale tak jak pozwoliłem sobie wspomnieć w moim wystąpieniu inauguracyjnym, wszystkich tych inwestycji naraz nie będziemy w stanie poprowadzić. Bo musimy bardzo racjonalnie podchodzić do wydatków, bardzo racjonalnie, ostrożnie gospodarować naszymi funduszami, tak żeby utrzymać to, co przez te lata budowaliśmy, czyli stabilizację finansową. Przypomnę, uniwersytet nie ma zadłużenia. Ktoś by powiedział, jak to nie ma. Jest tam jakiś kredyt. Tak, on jest, ale to jest kredyt, który musieliśmy wziąć z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację. Kredyt, który jest praktycznie nieoprocentowany i korzystamy z niego, więc sukcesywnie to jest bardzo niewielka wartość tego kredytu. Powtórzę, w zasadzie nie mamy w ogóle żadnego zadłużenia. No i od co najmniej 10 lat uniwersytet ma dodatni wynik finansowy, no więc ta sytuacja, jeśli chodzi o finanse, jest dobra. Ale nic nie jest dane raz na zawsze. Przy wzrastających kosztach funkcjonowania wszyscy doskonale widzimy, co się dzieje. Przy szalejącej inflacji, to, że ona dzisiaj, ktoś mówi, spada, że spadła poniżej wartości dwucyfrowej, to nie znaczy, że ceny przestały rosnąć, bo tak nie jest. W związku z tym kolejne wyzwania, no to oczywiście podwyżki wynagrodzeń. Te, które zostały nam w jakiś sposób narzucone, czyli mówię tutaj o wynagrodzeniu minimalnym, ale także o rozporządzeniu ministra edukacji i nauki podnoszącym minimalne wynagrodzenie profesora, od którego to wynagrodzenia zależą wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach, jeśli chodzi o grupę nauczycieli akademickich. Oczywiście dostaliśmy finanse na regulację tych wynagrodzeń. Udało nam się po długich, długich i nie wiem jakim słowem to określić, negocjacjach, myślę, że środowisko akademickie doskonale wie, o czym mówię, zwiększyć wynagrodzenia i wypłacić. Natomiast zapowiadana jest na przyszły rok kolejna podwyżka 12,3%. No zobaczymy, to jest pieśń przyszłości, bo te podwyżki mają być od 1 stycznia, kiedy zostaną przekazane pieniądze uczelniom, tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie to jest to, co zostało nam narzucone, natomiast my zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że skutek tych działań, czyli podnoszenia pensji minimalnej, spłaszczamy wynagrodzenia. Te wynagrodzenia dla osób wykonujących swoje obowiązki wymagające specjalnego przygotowania, wykształcenia i tak dalej, przestają być atrakcyjne. Wspomnę o nauczycielach akademickich, badaczach, tych początkujących, czyli asystentach i adiunktach, dla których wynagrodzenia zaczynają być zrównywane z tym, co można uzyskać, przepraszam, ale użyję tego sformułowania, choć nie lubię, na kasie w Biedronce. I to jest bardzo poważny problem dla szkolnictwa wyższego i nauki, bo to nam ogranicza możliwość zmiany pokoleń w nauce. Ale to jest niezbędne. Musimy to robić. Ludzie odchodzą na emerytury i powinni być zastępowani przez młodszych kolegów, koleżanki. No problem w tym, że nie ma chętnych. I ten poziom wynagradzania jest jednym z powodów tego, że tych chętnych nie ma. Mówimy o problemach. To wszystko jest przed nami i z tym musimy sobie radzić. Co jeszcze chciałem wspomnieć? Musimy zaplanować w budżecie pieniądze nie tylko na inwestycje, na to, żeby poprawiać infrastrukturę, tak żeby sprawiać, aby uniwersytet stawał się coraz bardziej przyjazny dla pracowników, ale dla studentów. Oczekiwania studentów także się zmieniają i my nie możemy zatrzymać się i nie unowocześniać naszej infrastruktury, mimo tego, że ona całkiem z zewnątrz dobrze wygląda. Gdybyśmy zajrzeli do tych budynków, które są okazałe, imponujące, ale pobudowane w latach 2004, 5, 6, to one już też zaczynają wymagać ingerencji. To się wszystko starzeje. Więc musimy na to przygotować fundusze.
Tym bardziej tylko dodam, że mamy kryzys studiowania generalnie w Polsce.
Tak, ja zaraz się do tego odniosę. To jest też poważna sprawa i moim zdaniem systemowa. Tutaj same uczelnie sobie z tym absolutnie nie poradzą, choć my musimy o tym rozmawiać. My musimy z tym problemem wychodzić na zewnątrz, żeby zmusić rządzących do reakcji. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że chcielibyśmy nadal korzystać z funduszy unijnych, bo to są pieniądze, których my nie dostaniemy z innych źródeł, tak? Czyli inwestycje, które możemy sfinansować czy to z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy z Krajowego Planu Odbudowy. Na te pieniądze czekamy. Zatem tutaj też trzeba będzie zapewnić wkład własny i na ten wkład własny też musimy mieć przygotowane środki. Wyzwań dużo. Staramy się również o to, by poprawiła się baza kliniczna dla naszych medycznych kierunków, w szczególności kierunku lekarskiego, ale nie tylko, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, która w tym roku została uruchomiona, dietetyka. To są te rzeczy, te wyzwania, które przed nami. No jestem dobrej myśli, jestem naprawdę dobrej myśli. Wydaje mi się, że uda nam się uzyskać tutaj duże wsparcie, bo prowadzimy rozmowy. Natomiast jeszcze myślimy o tym, żeby, ja to zapowiadałem wcześniej, również inwestować w rozwój nowych dyscyplin naukowych i w związku z tym również uruchamiać dodatkowe kierunki. Myślę tutaj o wzmocnieniu kierunku leśnictwo, ale też uruchomieniu kierunku farmacja. I to jest przed nami, to już na następne lata. Tak, miałem się odnieść do tego kryzysu studiowania. Drodzy Państwo, to jest kilka czynników, które niestety ku naszemu ubolewaniu powodują, czy wywołują troskę, zmartwienie, niepokój wszędzie, w całej Polsce, we wszystkich uczelniach, nawet tych, które uważamy za te flagowe, które do tej pory nie miały problemu z rekrutacją. No oczywiście niż demograficzny, który się cały czas pogłębia i on do 2028 roku ciągle będzie jeszcze się pogłębiał. Takie są prognozy. Nie wiem, czy się po 2028 roku cokolwiek zmieni, bo może troszeczkę, ale widzimy, że trendy demograficzne są takie, jakie są. Ale to nie jest jedyna przyczyna. Drugą przyczyną jest w ogóle zmiana podejścia młodych ludzi do planowania swojej kariery. Bardzo często rezygnują ze studiowania, gdyż mogą się realizować już po uzyskaniu średniego wykształcenia i odkładają to na później, to wyższe wykształcenie. Ja bym do nich apelował, żeby tego nie robili, bo z całą pewnością, jak się pracuje i studiuje, to jest dużo trudniej. Poza tym no jest jeszcze coś takiego w tej młodości, że jest mobilizacja całego organizmu i wydaje mi się, że przedwczesne takie budowanie już kariery zawodowej, wchodzenie w ten rytm pracy może dla wielu osób być trudne. Czyli z tego powodu mamy mniej kandydatów na studia pierwszego stopnia. No, może troszeczkę odżywają studia niestacjonarne, ale ten wzrost kandydatów na studia niestacjonarne moim zdaniem mieści się w granicach jakiegoś błędu i on nie jest jakiś odczuwalny. Natomiast mamy ewidentny kryzys studiowania po pierwszym stopniu kształcenia, czyli po licencjacie i po studiach inżynierskich. Studia drugiego stopnia są w defensywie, są w kryzysie i o tym się już mówi bardzo głośno. Nawet są jakieś wyniki badań czy symulacji, które wskazują, że no to kształcenie magisterskie, o nie trzeba zawalczyć. O nie trzeba zawalczyć. Jeżeli nie będzie kształcenia magisterskiego, no, ktoś może powiedzieć, no to dobrze, no po pierwszym stopniu, czy po studiach inżynierskich, czy po licencjacie, ci ludzie idą do biznesu, idą do firm, do różnych zakładów pracy, tam się realizują, być może zaczną studiować, być może nie, budują gospodarkę, okej. Ale na to trzeba popatrzeć szerzej. Jeżeli nie ma tytułu zawodowego magistra, to nie ma możliwości zdobywania stopni naukowych, doktora, no i dalej. Co to oznacza? To oznacza zahamowanie nauki. Nauki, która jest motorem rozwoju w każdym państwie. Nie ma takiego państwa, które zrezygnowałoby z rozwoju nauki, no bo to doprowadziłoby do potężnego kryzysu. I ja się o to martwię. Z punktu widzenia uniwersytetu, tak, bo tych chętnych do szkół doktorskich jest coraz mniej, z tego powodu, że ich nie ma, z tego powodu, że to jest mało atrakcyjne, a wymagające, ale także martwię się o państwo, o gospodarkę, bo jeżeli tak dalej pójdzie, jeżeli my nie zawalczymy o tych magistrów, o to kształcenie na poziomie studiów drugiego stopnia jednolitych magisterskich, no to będziemy mieli kryzys. I wydaje mi się, że tu trzeba podjąć naprawdę bardzo pilne działania w tym zakresie.
To, o czym Pan mówi teraz, wpisuje się w jakimś stopniu w to, co nazywamy społeczną odpowiedzialnością uczelni, czy szerzej społeczną odpowiedzialnością nauki. Żeby nie pozostać w takim pesymistycznym nieco nurcie, to chciałabym przypomnieć także o tych ważnych wydarzeniach, które za nami, między innymi powołanie Forum Zielonych Uniwersytetów i między innymi nowa inicjatywa, czyli współpraca uczelni związanych z Mikołajem Kopernikiem. Jaka przyszłość tych właśnie powołanych całkiem niedawno tworów?
Ja w ogóle uważam, że my pomimo tych ciemnych chmur, które myślę można jeszcze rozgonić, ale nie możemy udawać, że ich nie ma. Bo jak będziemy udawać, no to
prześpimy,
ale do tego się już nie wróci. Trochę optymizmu, tak, to jest potrzebne. Ja mimo wszystko jestem optymistą oczywiście. Gdybym nie był, to prawdopodobnie nie pełniłbym tej funkcji. Natomiast ma Pani rację, tutaj trzeba powiedzieć o tym, że powołujemy do życia nowe agendy. Forum Zielonych Uniwersytetów to jest wyjściowa formuła trzech uczelni, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz naszego uniwersytetu, właściwie inicjatywa trzech rektorów do utworzenia tego forum, ale w kontekście rozwoju związanego ze zrównoważonym rozwojem, szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem. Oczywiście te 17 punktów, 17 celów Organizacji Narodów Zjednoczonych, celów zrównoważonego rozwoju, one nieproporcjonalnie jakby są obciążone, ich ciężar jest nieproporcjonalny, ale wszystkie są bardzo ważne. I my w tym kontekście chcemy współdziałać także z innymi uczelniami. I to się dzieje, bo jesteśmy w różnych konsorcjach i też realizujemy różnego typu działania. Druga inicjatywa, o której Pani wspomniała, to Międzynarodowe Centrum Badań Kopernikańskich, które mam nadzieję powstanie. List intencyjny w tym zakresie został podpisany 12 września w Toruniu, tuż przed zakończeniem Światowego Kongresu Kopernikańskiego. I to nie tylko badania nad Kopernikiem mają być tutaj tym zasadniczym rdzeniem. choć w trakcie tego kongresu wybrzmiały pewne tematy, że ciągle jeszcze mało wiemy na temat życia i działalności Kopernika, ciągle jeszcze się spieramy, ciągle pojawiają się jakieś nowe wątki, które są ciekawe i które przez historyków na pewno będą również rozwijane, ale także spuścizna Mikołaja Kopernika. Tak zresztą był zaplanowany kongres kroczący, który się odbywał w trzech ośrodkach akademickich w Krakowie. Rozmawiano na temat ekonomii i wpływu, można by było powiedzieć ogólnie, Mikołaja Kopernika na rozwój tej dyscypliny, ale też rozmawiano na temat filozofii, teologii w Olsztynie, na temat biografii Mikołaja Kopernika, ale także mówiliśmy o zabytkach związanych z Mikołajem Kopernikiem, o wpływie Mikołaja Kopernika na rozwój różnych dziedzin. No i w Toruniu przede wszystkim astronomia, bo to było połączone również ze stuleciem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Fantastyczne wykłady. Tak był pomyślany ten kongres, żeby potem to centrum, które ma być takim żywym dowodem na to, że to nie tylko spotkania i rozmowy akademickie, żeby rozwijać, żeby badać również inne dyscypliny, które mogły być związane z Mikołajem Kopernikiem. Mikołaj Kopernik będzie nam patronował.
I tu wraca to słowo współpraca, bo znów mówimy o współpracy między uczelniami, między naukowcami. To ja wrócę jeszcze, zbliżając się do końca naszej rozmowy, do tego, co pytałem na początku, czyli tego hasła Olsztyn, miasto uniwersyteckie, powiązanego z jubileuszem 25-lecia. Pan często podkreśla, że uniwersytet musi być ważny dla regionu, ma służyć regionowi, region też, władze samorządowe choćby potwierdzają tę współpracę często poprzez kierowanie środków z kolei innych programów operacyjnych z Unii Europejskiej w inwestycje, o których także rozmawialiśmy. Jak pan rozumie to hasło Olsztyn, miasto uniwersyteckie i co przez ten rok jubileuszowy w związku z tym hasłem może się wydarzyć?
Żeby słuchacze nie powiedzieli, że mówię nie na temat, to odpowiem na to pytanie, ale potem jeszcze chciałbym się odnieść do współpracy z biznesem, bo to jest bardzo istotne. Próbowaliśmy z okazji 20-lecia już tak formalnie to załatwić, tak żeby każdy, kto przyjeżdża do Olsztyna, jest na rogatkach, widział, że Olsztyn jest miastem uniwersyteckim. To jest jeden z elementów, taki marketingowy element. Chciałbym, żebyśmy czuli to, co czują choćby torunianie, bo byłem świadkiem tego, autentycznie byłem tego świadkiem. Toruń jest dumny z tego, że ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Oczywiście Kopernik tutaj bardzo mocno wzmacnia te uczucia. My też jesteśmy związani z Kopernikiem z całą pewnością, no ale już nie możemy w nazwie tego Kopernika mieć. Ale nie bez przyczyny zacytowałem również po panu profesorze Stanisławie Achremczyku i po Kazimierzu Wielkim fragment z aktu powołania Akademii Krakowskiej. Nauk przemożnych perła, bo uniwersytet taką perłą jest. To jest instytucja, która nadaje zupełnie inny rytm miastu i społeczeństwu, mieszkańcom tego miasta. Ja bym to rozszerzył jeszcze na region. No, z całą pewnością mamy swoją pracę do wykonania, rolę do spełnienia, wypełnienia w regionie. Powtarzam to przy każdej okazji, wcale się tego nie wstydzę. Mamy aspiracje światowe, ale mamy do wykonania pracę w regionie, w związku z tym możemy być uniwersytetem, uczelnią regionalną. Dlaczego nie? Ale wracając do tego uniwersyteckie. Z jednej strony ta perła, nazwa, ale z drugiej strony to jest to, o czym była tutaj mowa. Społeczna odpowiedzialność nauki, społeczna odpowiedzialność uniwersytetu za rozwój, za poziom życia, funkcjonowania, bezpieczeństwa mieszkańców. Za kulturę mamy Wydział Sztuki, który się fantastycznie rozwija. 2 października byliśmy świadkami kolejnej prapremiery naszego Teatru Muzycznego Uniwersyteckiego. Chcemy być obecni w tym mieście, chcemy, by społeczeństwo, mieszkańcy korzystali z potencjału naszych uczonych, więc musimy też do nich wychodzić. Nie czekać, aż oni do nas przyjdą. Musimy wychodzić, wykorzystać możliwości ubiegania się o środki wspólne miasta, i uniwersytetu. Nie możemy traktować siebie nawzajem tak, jakbyśmy byli zupełnie niezwiązani. Jesteśmy organicznie związani. Ja sobie nie wyobrażam, to podkreślałem, Olsztyna bez uniwersytetu. Ja jestem przekonany, że nie tylko prezydent również nie może sobie tego wyobrazić, ale mieszkańcy. Choć oni sobie pewnie tego nie uświadamiają. Co oznacza obecność uniwersytetu i takiego uniwersytetu? Uniwersytetu, który jest nieco inny niż polskie klasyczne uniwersytety, bo jest bardzo różnorodny. Co oznacza obecność uniwersytetu dla tych mieszkańców? Jeżeli sobie tego nie uświadamiają, to trzeba im to pokazywać. Trzeba im to pokazywać. Niech korzystają z tego. Nie tylko z plaży Kortowskiej w lecie.
Korzystają na wiele sposobów, między innymi za pośrednictwem szpitala uniwersyteckiego, który jest obecny i kluczowy chyba, po pierwsze sztuka oczywiście, która ze względu nawet na lokalizację swojego budynku wrasta w miasto i faktycznie je ubogaca, a z drugiej strony te możliwości, które daje obecność specjalistów naszych uniwersyteckich, bardzo blisko potrzeb pacjentów.
Zgadza się. Nie do przecenienia medycyna i tu trzeba podziękować i dziękować będę cały czas tym osobom, które miały tą odwagę i tą determinację, żeby pomimo naprawdę ogromnych trudności medycyna w Olsztynie zafunkcjonowała jako kierunek kształcenia. Tak, bo to nie tylko świadczenie usług na wyższym poziomie, ale podnoszenie rangi. To jest też bardzo istotne. Medycyna, ale także, drodzy Państwo, popularyzacja nauki. No bo otworzyliśmy Kortosferę i chcemy, i wychodzimy z tą ofertą do mieszkańców miasta, do mieszkańców miast okolicznych, do całego regionu praktycznie. No właściwie, no, jeżeli ktoś przyjdzie z Polski, dlaczego nie? To jest w końcu miasto o ogromnym potencjale turystycznym, więc turystów też zapraszamy do tego, żeby odwiedzali to centrum. Kortosfera, no na różne sposoby, ale wspominałem też o współpracy z biznesem. To jest niesamowicie ważne, ale to musi być prawdziwe, czyli synergia nauki z biznesem. Biznes ma swoje potrzeby i bardzo często jakby nie rozpoznajemy tych potrzeb, ani biznes nie przekazuje nam wystarczająco dużo sygnałów, ani my nie wychodzimy do niego, szukając możliwości wsparcia. To też trzeba zmienić. Jest dobrze, ja nie mogę powiedzieć, że jest źle, bo tych usług badawczych mamy coraz więcej. Partnerów w realizacji różnego rodzaju projektów badawczo-rozwojowych też już jest coraz więcej. Patentów, wynalazków, które zostały skomercjalizowane, też jest dużo, ale potrzeba jeszcze większej takiej, jakby to powiedzieć, więzi, jeszcze większej więzi między biznesem, praktyką a nauką. I to też się dzieje. To Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Wielka rola do wykonania dla pracowników tego centrum, bo tak jak powiedziałem, my musimy wyjść na zewnątrz. Nie czekać, aż ktoś do nas przyjdzie i powie, że potrzebuje tego czy tamtego. To jest za mało. I staramy się to robić. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, drodzy Państwo, bo to jest też, wydaje mi się, ważne. Umiędzynarodowienie, nie tylko rankingi. Rankingi są dla nas niesamowicie ważne, tak jak powiedziałem, ze względu na rozpoznawalność. Obecność naszych uczonych, właściwie ich dorobku w bazach publikacji, czy Web of Science, czy Scopus, czy innych. To się zresztą na rankingi też przekłada. Ale chcemy być w Europie. Ja sobie też tego nie mogę wyobrazić, aby, zresztą pochodzę z tego pokolenia, które tęskniło za tym, żeby być w Unii Europejskiej, żeby podzielać wartości europejskie i żeby móc dorównywać poziomem życia, poziomem rozwoju, bezpieczeństwa, każdego bezpieczeństwa i żywnościowego, i zdrowotnego, i tego bezpieczeństwa związanego z ochroną granic, żeby się czuć dobrze w Europie. W związku z tym też chcemy wejść na trochę inny poziom, jeśli chodzi o uniwersytet, czyli chcemy skorzystać z programu Uniwersytety Europejskie. I prowadzimy działania. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale że to się ziści i że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie wraz z kilkoma innymi jednostkami z Europy w grupie tak zwanych uniwersytetów europejskich. To jest program Komisji Europejskiej, która to finansuje, ale dla nas niesamowicie ważny, bo to stwarza, daje dużo większe możliwości nie tylko naszym pracownikom, ale także naszym studentom. Jesteśmy Europejczykami, no, ale możemy być takimi, którzy będą z tego organicznie korzystać.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest rozpoznawalny. Zaczyna być rozpoznawalny na świecie, jeszcze bardziej rozpoznawalny jest w Polsce. Pokazują to wyniki rekrutacji, która jest na dobrym, stałym poziomie od kilku lat, mimo tych problemów, o których rozmawialiśmy. Pokazuje to zainteresowanie naukowcami, którzy prowadzą tutaj badania, ich sukcesy także w kraju i za granicą, także sukcesy młodych naukowców. Uniwersytet wkroczył w ten 25. rok swojej działalności pod szyldem UWM, bo pamiętamy oczywiście historię tych, którzy działali tutaj wcześniej i których współpraca doprowadziła do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zapytam zatem na koniec, może to będzie ładna puenta, czego życzyłby pan sobie na czerwiec 2024 roku, gdy będziemy finalizować ten jubileusz 25-lecia. Pan jako rektor i też pan jako rektor, dla którego ten rok jest szczególny, bo kończy pierwszą kadencję na tym stanowisku.
Trudne pytanie, czego ja bym sobie życzył. Mamy określone cele, które chcieliśmy zrealizować, które osobiście też chciałem zrealizować i mam nadzieję, że będziemy mieli się czym pochwalić, podsumowując, nie tylko 25 lat, ale również te 4 lata. Nie chciałbym zapeszać trochę, bo inwestycje to wiadomo. Zakończyliśmy dużo tych inwestycji, więc możemy być z nich dumni. Wchodzimy w nowe. Mam nadzieję, że zrealizujemy je w miarę szybko. Ale przede wszystkim chciałbym życzyć po pierwsze pracownikom, studentom, całej wspólnocie, żeby czuła się w tym uniwersytecie bezpiecznie, stabilnie, dobrze. Żeby nikt nie musiał się martwić o to, czy będzie bezpieczny, czy nie. Chciałbym przekazywać tylko dobre wiadomości. Chciałbym mówić wyłącznie o sukcesach. Problemy, żeby były na tyle niewielkie, żeby nie trzeba było o nich mówić publicznie. To jest pierwsze. Drugie, chciałbym, żeby wszyscy członkowie naszej wspólnoty, zarówno pracownicy, wszystkie grupy, nauczyciele, nie nauczyciele, pracownicy obsługi, pracownicy administracji, studenci, doktoranci, byli dumni z tego, że są pracownikami, studentami, doktorantami tego uniwersytetu, żeby tą głowę trzymali wysoko i jednocześnie byli ambasadorami tego uniwersytetu. To jest bardzo istotne, byśmy budowali tą markę razem. Czyli inaczej mówiąc, chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli poczucie wspólnoty i cieszyli się. Oczywiście chciałbym, żeby uniwersytet mógł wskoczyć na następny poziom w tej poprzeczce. To jest zapisane w strategii. Żeby udało nam się spełnić kryteria konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. To się nie stanie do czerwca oczywiście. Chociaż my w zasadzie już te kryteria spełniamy, ale musimy dotrwać do następnej ewaluacji. I ta następna tak naprawdę zdecyduje. I chciałbym również takiej stabilizacji, żebyśmy nie musieli martwić się o to, że nie mamy kadry, że nie mamy specjalistów, że nie mamy co zaoferować ludziom, którzy chcieliby z nami współpracować. Chciałbym, żeby ten nasz uniwersytet był uniwersytetem wszystkich mieszkańców i miasta, i regionu, i żeby się wszyscy cieszyli z tego, że tutaj jesteśmy i że pracujemy.
Tego zatem życzymy na to 25-lecie. Pan profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku akademickiego, szczególnie tego jubileuszowego. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia.